Dzień dobry. Słuchacie Państwo specjalnego podcastu Polityki Insight – Stan epidemii. Każdego popołudnia przekazujemy najważniejsze informacje o koronawirusie. Śledzimy wydarzenia polityczne, gospodarcze i społeczne oraz opisujemy wpływ epidemii na naszą codzienność. Nazywam się Paweł Wiejski i zapraszam na dzisiejszy odcinek. Jest poniedziałek, 8 czerwca. W Polsce zarejestrowano blisko 27 tysięcy osób z potwierdzonym pozytywnym wynikiem testu na koronawirusa. Zmarło 1161 osób. Na świecie jest ponad 7 milionów zachorowań i ponad 400 tysięcy zgonów. Liczby zmieniają się szybko, a aktualne informacje dotyczące Polski znajdziecie Państwo na stronie gov.pl/koronawirus. W miniony weekend zanotowano łącznie 1151 nowych zachorowań. 563 z nich u pracowników Jastrzębskiej Kopalni Zofiówka, w większości przechodzących zakażenie bezobjawowo. Więcej o sytuacji na Śląsku opowiemy za chwilę. Duże ognisko rozwinęło się też w województwie łódzkim. Choruje blisko 100 pracowników fabryki lodów w Działoszynie. Pomimo nagłego wzrostu liczby przypadków, nie zwiększyła się liczba osób hospitalizowanych, która w całej Polsce wynosi 2000. Duży wzrost zachorowań stawia jednak w trudnej sytuacji ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego, który w poprzednich tygodniach podkreślał, że ogniska są pod kontrolą, a kolejne dni miały przynieść trwały spadek liczby chorych. Dziś Szumowski próbował uspokajać opinię publiczną.
Jeżeli wyłączymy ogniska, które mamy już zlokalizowane, wiemy gdzie one są, no to mamy po 0, po 10, po 20 nowych przypadków, po 1, 2, 3. No na skalę województwa, które często, polskie województwa są często wielkościowo podobne jak małe kraje europejskie. No to jeżeli mamy 0 zakażeń, no to jest chyba sygnał do tego, że taka powszechnie rozumiana transmisja, zakażanie się wzajemne jest ograniczone.
Jednocześnie wicepremier Jadwiga Emilewicz zapewniała dziś, że nie ma planów ponownego zamrożenia gospodarki. W piątek prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys poinformował, że zakończyły się negocjacje z Komisją Europejską w sprawie pakietu pomocowego dla dużych firm. O szczegóły programu pytamy szefa działu gospodarczego Polityki Insight Leszka Baja. Leszku, jakbyś mógł nam opowiedzieć, jak PFR zamierza pomagać dużym firmom?
PFR w ramach swojej tarczy finansowej przygotował pakiet wsparcia dla dużych firm. No i ten pakiet jeszcze nie zaczął działać formalnie, ale ma zacząć działać w tym tygodniu. Obiecał to prezes PFR Paweł Borys. Ten pakiet jest wart 25 miliardów złotych, jest podzielony na trzy części. Część pierwsza to jest tarcza płynnościowa, to są pożyczki takie na ratowanie płynności dużych firm. Druga to jest tarcza finansowa, a trzecia to jest tarcza kapitałowa. Czyli z tą trzecią częścią właśnie najdłużej PFR negocjował z Komisją Europejską zgodę na uruchomienie tej trzeciej części. Ona polega po prostu na umożliwieniu wchodzenia PFR w spółki kapitałowego, czy na przykład obejmowania akcji emitowanych przez spółki. No i to są trzy podstawowe instrumenty, które PFR chce zaoferować dużym firmom, przy czym to wsparcie dla dużych firm będzie się różniło, sposób przyznawania tego wsparcia będzie się różnił od tego, jak to wygląda w przypadku mikro, małych, średnich firm, gdzie wnioski są przyjmowane przez system bankowości elektronicznej. W przypadku dużych firm to będzie w sposób bardziej indywidualny przyznawane. Firmy będą musiały się bezpośrednio zgłaszać, właściwie to już się zgłaszają od dłuższego czasu, do PFR, no i PFR będzie rozpatrywał wnioski dużych firm, czy im się ta pomoc należy. W ramach tego pakietu dla dużych firm, bo on umożliwi przyznawanie naprawdę dużego wsparcia, kilkaset milionów złotych nawet, będą mogły też aplikować mniejsze firmy, tylko że te ich wnioski tak samo będą rozpatrywane indywidualnie.
I kiedy można się spodziewać pierwszej pomocy z tego pakietu?
No ja myślę, że skoro prezes Borys powiedział, że ten pakiet zostanie uruchomiony w tym tygodniu, to ja myślę, że już w tym tygodniu, chociaż oczywiście pewności nie mam, ale już w poprzedni piątek PFR dokonał kolejnej emisji obligacji. Tym razem sprzedał obligacje warte 12 miliardów złotych. W sumie to już jest ponad 60 miliardów złotych. I częściowo ta emisja z piątku ma być przeznaczona właśnie na pomoc dla dużych firm. Czyli już jakby jest zapewnione pierwsze finansowanie tych instrumentów wsparcia dla dużych firm.
W Nowej Zelandii nie ma żadnego aktywnego przypadku koronawirusa, ogłosiła premier Jacinda Ardern.
Today there are no active cases in New Zealand. We have tested almost 40,000 people for COVID-19 in the past.
Dzisiaj nie ma żadnego aktywnego przypadku w Nowej Zelandii. W ciągu ostatnich 17 dni przetestowaliśmy prawie 40 tysięcy osób pod kątem COVID-19 i żadna nie miała wyniku pozytywnego. Minęło 40 dni od ostatniego przypadku zakażenia, więc dzisiaj mogę ogłosić, że gabinet zgodził się, że zejdziemy do poziomu pierwszego, aby ponownie całkowicie otworzyć naszą gospodarkę i zaczniemy prawie natychmiast. Schodzimy do pierwszego poziomu alarmowego COVID-19 dzisiaj o północy.
Ministerstwo Zdrowia Brazylii w niedzielę wieczorem wznowiło publikację danych pokazujących liczbę potwierdzonych przypadków koronawirusa i liczbę ofiar śmiertelnych. Według najnowszych danych w Brazylii potwierdzono 685 tysięcy przypadków, a 37 tysięcy osób zmarło. Jest to druga największa liczba zakażonych na świecie. W sobotę rząd Jaira Bolsonaro ocenzurował dostęp do danych publikowanych od początku epidemii. A sam Bolsonaro jest oskarżony o lekceważenie pandemii, co doprowadziło do odejścia dwóch ministrów zdrowia. W premierowym odcinku podcastu Remedium jednym z gości Piotra Żakowieckiego był Jacek Mrukowicz, redaktor naczelny naukowego pisma Medycyna Praktyczna Szczepienia, który opowiadał o pandemicznej ścieżce prac nad szczepionką oraz o skracaniu i łączeniu etapów badawczych.
Pewne etapy wykonuje się jakby na zakładkę. Prowadzi się je równolegle. To znaczy wstępne wyniki badań na zwierzętach, zanim one się całkiem skończą, ale już wstępne pokazują, że jest dobrze, przechodzimy od razu do fazy pierwszej, drugiej fazy klinicznej. Łączymy jakby te dwie fazy kliniczne, o których ja wcześniej mówiłem, w jedno i prowadzimy je równolegle. Patrzymy na bezpieczeństwo, skuteczności jeszcze nie oceniamy. Jeżeli jest bezpieczna, przechodzimy do trzeciej fazy, dużo szybciej, nie czekając na pełną analizę wyników badań skuteczności, ale ryzykujemy, że no produkt będzie bezpieczny, tylko że nieskuteczny, prawda? Równolegle z tymi fazami badań klinicznych rozwija się moce produkcyjne i linię produkcyjną, dlatego że linia produkcyjna również musi zostać odpowiednio atestowana, bo jest jednym z elementów dopuszczenia produktu do rejestracji. Więc równolegle trwa inwestowanie w rozwój takiej linii produkcyjnej, mimo że jeszcze wcale nie wiadomo, czy w ogóle ten produkt dojdzie do fazy rejestracji.
Naszą nową audycję znajdziecie w większości aplikacji podcastowych. W pole wyszukiwania wpiszcie Remedium lub Polityka Insight. W czasie konferencji prasowej minister aktywów państwowych Jacek Sasin i minister zdrowia Łukasz Szumowski mówili o rządowych pomysłach na zduszenie ognisk koronawirusa w kopalniach. Jednym z nich jest wstrzymanie wydobycia w kilkunastu kopalniach, co ogłosił Jacek Sasin.
Czasowe wyłączenie pracy we wszystkich tych kopalniach, których odnotowujemy dzisiaj zarażenia koronawirusem. Wstrzymamy wydobycie, wstrzymamy pracę w dwóch kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej i w 10 kopalniach Polskiej Grupy Górniczej.
O sytuacji na Śląsku rozmawialiśmy z Robertem Tomaszewskim, szefem działu energetycznego Polityki Insight. Robercie, powiedz, co dzisiaj się stało z kopalniami, które zostaną zamknięte i czyje?
Dzisiaj wicepremier Jacek Sasin ogłosił, że 10 kopalń Polskiej Grupy Górniczej i dwie kopalnie Jastrzębskiej Spółki Węglowej wstrzymają wydobycie na okres 3 tygodni. Powodem jest szybko rozprzestrzeniający się koronawirus wśród załóg kopalni i wśród ich rodzin, co zmusiło Ministerstwo Aktywów Państwowych do takiej decyzji. Prace zostały wstrzymane w kopalniach, które jednocześnie wśród tych, które mają problemy finansowe, ale wśród także tych, które są motorem napędowym na przykład dla Polskiej Grupy Górniczej, więc to wróży bardzo niekorzystnie dla finansów tych spółek. Jednocześnie Ministerstwo Aktywów zadeklarowało, że górnicy dostaną 100% pensje za ten okres postoju. No i tutaj się samo nasuwa pytanie, kto będzie finansował te pensje, ponieważ Polska Grupa Górnicza nie ma rezerw finansowych, z których mogłyby po prostu pokryć tak powstającą stratę. Jastrzębska Spółka Węglowa jest w trochę lepszej sytuacji, ponieważ ona ma jeszcze odłożone kilkaset milionów złotych rezerw właśnie na tego typu sytuacje, więc zapewne z nich skorzysta, ale spekuluje się, że prawdopodobnie sfinansuje całą operację wstrzymania prac w kopalniach budżet państwa, a to też oznacza, że rząd polski będzie musiał wystąpić do Brukseli o zgodę na taką pomoc publiczną.
No dobrze, a wspominałeś, że niektóre z tych kopalń nie są rentowne, więc czy jest możliwość, że one już pozostaną zamknięte?
To jest teraz najważniejsze pytanie, które jest związane z całą tą sytuacją. Spekuluje się, że rząd może wykorzystać tą decyzję do tego, żeby niektórych z kopalń, w których prace zostały wstrzymane, już nie otwierać. To znaczy trwale je wygasić i bardzo możliwe, że decyzja w tej sprawie będzie elementem negocjacji pomiędzy Warszawą i Brukselą, ale może być to też wynik po prostu zwykłego rachunku ekonomicznego. Znaczy obecnie na zwałach przy kopalniach leży ponad 8 milionów ton niesprzedanego węgla. W czasie pandemii zapotrzebowanie na ten surowiec gwałtownie spadło, ponieważ elektrownie nie produkują tyle energii, ile miało to miejsce przed wybuchem pandemii, ponieważ gospodarka zwolniła. Więc Polska Grupa Górnicza będzie miała okazję do tego, żeby upłynnić część z tych rezerw, które ma, no ale jednocześnie będzie musiała sprostać wyzwaniu w postaci znalezienia tych środków, czy to z państwowej kasy, czy z własnych, na wypłaty dla górników, którzy nie pracują. No i będzie musiała się też zmierzyć z pytaniem, tak jak cały rząd i przede wszystkim wicepremier Jacek Sasin, jak porozumieć się z górnikami w sprawie ewentualnego zamykania kopalń.
No właśnie, jaka była reakcja związków na decyzję o zamknięciu kopalń?
Dość niejednoznaczna. Solidarność na przykład wystosowała list do premiera Mateusza Morawieckiego, krytykujący decyzję Ministerstwa Aktywów Państwowych i żądający jej cofnięcia, argumentując to, że jest to wstęp do zamykania kopalń po prostu. Natomiast na przykład Sierpień 80, czyli związek, który zazwyczaj występuje jako zdecydowanie radykalniejsze ugrupowanie związkowe, mające twardsze hasła, bardziej wybijające się medialnie, pochwalił decyzję resortu. Bogusław Ziętek, jego przewodniczący tego związku, stwierdził, że ta decyzja powinna zostać podjęta już miesiąc temu. Wtedy cały Śląsk uniknąłby wielu zachorowań na COVID-19. Jednocześnie przyznał, że nie wyobraża sobie, żeby w takiej sytuacji rząd rozważał zamykanie kopalń. Bogusław Ziętek zobrazował to taką anegdotą, że no nie, ktoś, kto siedzi na beczce prochu, nie bawi się zapałkami. Więc Sierpień 80 po prostu nie wierzy w to, że rząd może się tutaj zdecydować na tak radykalny krok. Ja bym nie był tego aż tak pewien jak przewodniczący Ziętek.
Rozumiem, że przewodniczący Ziętek, mówiąc o beczce prochu, mówi również o kontekście wyborczym. Jak to wygląda z kalendarzem wyborczym, to trzytygodniowe zamknięcie?
Za trzy tygodnie będziemy mieli 28 albo 29 czerwca, więc będziemy tuż po pierwszej turze wyborów prezydenckich, więc raczej ze strony rządu nie spodziewałbym się jakichś ostatecznych decyzji co do kierunku, co zrobić ze śląskimi kopalniami. Być może część z tych kopalń zostanie ponownie włączona, być może w niektórych zostanie przedłużony okres wstrzymania produkcji. Raczej będziemy musieli poczekać na finał wyborczy drugiej tury i dopiero wtedy Ministerstwo Aktywów Państwowych wyda swoją rekomendację co do tego, czy wstrzymujemy dalej wydobycie i przede wszystkim przedstawi plan restrukturyzacji i reformy sektora, który od już wielu, wielu tygodni wicepremier Jacek Sasin obiecuje, no ale przed drugą turą wyborów prezydenckich raczej niczego nie zobaczymy, żadnych dokumentów.
Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek zapraszam już jutro. Nazywam się Paweł Wiejski, a dzisiejsze wydanie przygotowali ze mną Leszek Baj, Robert Tomaszewski, Tytus Wilam, Ryszard Łuczyn i Marcin Bomba. Oprawę graficzną podcastu przygotowała Małgorzata Gryniewicz, a oprawę dźwiękową i muzyczną Maciej Kurczewski. Katarzyna Szajewska zaprasza naszych gości i zajmuje się promocją podcastu. Nad produkcją i pracami merytorycznymi czuwa pomysłodawca audycji Marcin Bomba. O epidemii koronawirusa mówimy również w naszych innych audycjach. We wtorki w Energii do Zmiany, w środy w kampanijnym Dużym Pałacu i w piątki w audycji o najważniejszych wydarzeniach politycznych i gospodarczych w Polsce, Europie i na świecie. Znajdziecie nas w serwisach Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, na SoundCloudzie i innych aplikacjach, w których słuchacie podcastów. Do usłyszenia.